Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie.
Kilka miesięcy temu w diecezji, w której pracuję na co dzień, zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. I tak spotykaliśmy się w ramach grup kapłańskich i próbowaliśmy omówić owoce tego czasu. Jedni kapłani mówili, że niewiele się zmieniło, że jakoś nie widać wielkiego, masowego powrotu ludzi do kościoła, bo są to niestety tereny już bardzo zeświadczone, ale też byli kapłani, którzy mówili, że ta peregrynacja była bardzo ważna, bardzo potrzebna. Szczególnie pamiętam świadectwo jednego kapłana, który cieszył się z tego, że Matka Boża nawiedziła jego świątynię. Mówił, że właśnie po tym wydarzeniu pojawili się w parafii ludzie, których na co dzień nie widywał, i mówili: księże, jeżeli jest tutaj jakieś duszpasterstwo, jakaś grupa, do której mógłbym się włączyć, jeśli mógłbym coś zrobić dla parafii, to jestem do dyspozycji. Zostawiam tutaj swój numer telefonu, imię i nazwisko i chcę tutaj coś dać z siebie. I on mówił, że to jest prawdziwa łaska tego czasu, ale bardzo mocno podkreślił, że to, że jego parafia tak dobrze przeżyła czas peregrynacji, zawdzięcza kapłanowi, który przyjechał trochę wcześniej i przygotował parafię na ten czas. I mówił: jak dobrze, że Bóg mi postawił takiego właśnie kapłana, który przygotował serce ludzi na spotkanie z Matką Bożą. Ja myślę, że to było fundamentalne, aby zrozumieli, co tak naprawdę wydarzy się w momencie, kiedy Matka Boża w tym wizerunku jasnogórskim przychodzi do naszego kościoła. Tak, bez wątpienia potrzebujemy dzisiaj takich ludzi jak ten właśnie kapłan, którzy będą przygotowywali nasze serce na spotkanie z Jezusem, którzy będą nam wyjaśniali, co to znaczy, że Bóg jest obecny wśród nas. I w końcu potrzeba nam ludzi, kapłanów, ale także i świeckich, którzy będą potrafili wskazywać na Chrystusa. Wskazywać tak, jak to czynił patron dnia dzisiejszego i patron tejże świątyni, święty Jan Chrzciciel. Robił to w sposób doskonały, perfekcyjny, całym swoim życiem wskazał na tego najważniejszego, na Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem. Jakże dzisiejsze czasy potrzebują takich wskazujących na Chrystusa. Jakże bardzo potrzeba nam takich pasterzy, papieża, biskupów, kapłanów, ale także małżonków, rodziców, którzy będą potrafili wskazywać na Chrystusa. Współczesny świat robi wszystko, żebyśmy patrzyli w różne kierunki, byle nie na Boga, byle nie na Kościół, na świątynie, w których mieszka Chrystus. A więc potrzeba tego radykalizmu, jaki miał w sobie Jan Chrzciciel. Potrzeba prosić o takiego ducha dla nas tutaj obecnych, i dla pasterzy, i dla was, aby każdy z nas swoim życiem był wyraźnym znakiem wskazującym na Boga, Boga żyjącego w świątyniach, ale także i w domach, w rodzinach, w małżeństwach. Współczesne czasy tego bardzo potrzebują. A więc Jan Chrzciciel był takim wyjątkowym znakiem, znakiem Bożej łaski, darem dla ludzkości, który wskazał na Boga, pomógł żyjącym w tamtym czasie rozpoznać Zbawiciela, przygotować się na Jego obecność. Pomógł wskazać im na to, że żyją w wyjątkowym czasie, czasie wielkiej łaski. I dzisiaj też Pan Jezus chce powiedzieć do nas, żyjemy w czasie wyjątkowych łask. Bo jest wyjątkową łaską to, że ten Kościół jest otwarty, że swobodnie mogliśmy do tego Kościoła przyjść, że nie grozi nam śmierć, że nie lecą na nas bomby, że ten Kościół jeszcze tutaj stoi, że jeżeli tylko mamy ochotę, możemy spotkać się z Bogiem, z Chrystusem i możemy oddać Mu to, co jest naszą codziennością i nasze radości, i nasze smutki. Nasz problem polega na tym, że myśmy się do tego za bardzo przyzwyczaili. Myślimy, że tak będzie zawsze, ale tak nie będzie zawsze. Ten czas się skończy, nie wiemy kiedy. Potrzeba docenić to, co jest darem od Pana Boga, darem Jego miłości. To, że On jest obecny wśród nas, że On mieszka razem z nami. A więc mamy być właśnie takim wyraźnym znakiem obecności Chrystusa. I co więcej, Jezus chce, żeby inni, patrząc na nas, widzieli w nas Chrystusa. Ludzie chcą widzieć Chrystusa w nas, kapłanach, i chcą widzieć także Chrystusa w was, tam, gdzie mieszkacie, tam, gdzie pracujecie. Tego chcą dzieci, patrząc na swoich rodziców. Widzieć w nich Chrystusa, tego, który jest prawodawcą, tego, który kocha, który wybacza. To jest właśnie zadanie dla nas, dla naszego pokolenia. Popatrzmy, o tym wszystkim mówi się łatwo, ale zdajmy sobie sprawę z tego, jak nieraz jest trudno być świadkiem Chrystusa w dzisiejszym świecie, jak trudno jest wskazywać sobą na Chrystusa. I gdybyśmy mieli dojść do przyczyny, dlaczego tak się dzieje, to odpowiedź byłaby banalna, bardzo prosta. Bo nie jesteśmy wolni, bo jesteśmy zniewoleni. Człowiek prawdziwie wolny jest w stanie wskazywać sobą na Boga, na Chrystusa. Nie ma nic do stracenia. Podam konkretny przykład. Jakiś czas temu, to była jedna z moich poprzednich parafii, gdzie pracowałem, była taka sytuacja, że jak to przed wyborami zadzwonił na parafię pan burmistrz, no i przypominał proboszczowi, co zrobił w danym roku dla Kościoła, w danym roku oczywiście za jego kadencji, i żeby jakoś o tym powiedział na głoszeniach, że to byłoby dla niego bardzo korzystne, że to byłoby bardzo korzystne dla parafii, no bo jeżeli będzie wybrany, to oczywiście ta współpraca będzie kwitła, że będą z tego jakieś profity. No i wtedy ten ksiądz proboszcz tak powiedział do niego, tak trochę przekąsem: wie pan, ja o tym mogę powiedzieć i na pewno podziękuję, ale ja myślę, że jakby pan się pojawił w tej świątyni, tak co niedzielę, to chyba byłoby zdecydowanie dla wyborców ważniejsze niż to, co pan zrobił dla naszego kościoła. I on się wtedy zaczął tłumaczyć, a wie ksiądz, to tak nie jest takie proste. Dzisiejsze czasy są takie, że to trzeba rozdzielać, to życie polityczne od kościelnego, życie prywatne od poglądów i tak dalej. No właśnie. Pokazało się, że ten człowiek nie jest wewnętrznie wolny, że on był zniewolony choćby tym, że jego obecność w kościele mogłaby się komuś nie spodobać, że straciłby kilka głosów. Znowu jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym mężczyzną, który pracuje w pewnej firmie, międzynarodowej korporacji, i ponownie musi iść na kompromis. Nie może przyznać się do tego, że jest katolikiem. I często w ramach swojej pracy podejmuje decyzje, które nie są godne katolika. I pytam go, jak ty to możesz pogodzić? I on mówi, no proszę księdza, no takie są czasy. No czego się spodziewać? No to jeżeli ja będę zachowywał się jak katolik i podejmował decyzję jak katolik, no to ja stracę tę pracę, a przecież mam na otrzymaniu dzieci, rodzinę i tak dalej. I znowu pomyślałem sobie, kolejny człowiek, który nie jest wewnętrznie wolny. Jest zniewolony, choćby właśnie tym, że ma jakąś pracę, jakąś pozycję w tej pracy, jakieś zarobki i nie jest w stanie pomyśleć inaczej o sobie i o swojej przyszłości. Tak jakby nie było Bożej opatrzności, która mogłaby się o niego zatroszczyć, gdyby jednak poszedł za głosem sumienia. I znowu jeszcze jeden przykład. Pewnej pary, która żyje w grzechu, mieszka ze sobą bez ślubu i ponownie pytam ich, dlaczego w taki sposób? Czy nie byłoby lepiej dla was może żyć inaczej, może oddzielnie, ale jednak móc przyjmować sakramenty? No bo przecież wasze życie może skończyć się w każdym momencie. I oni mówią, no nie, proszę księdza, no nie. No my chcemy właśnie być, my chcemy tak, jak teraz jest. Jest nam dobrze. I znowu wyszło jakieś ich zniewolenie. Zniewolenie sprawami cielesnymi, ich pożądliwością. Moglibyśmy podać tutaj jeszcze wiele przykładów. Jak człowiek nie jest wolny, to wtedy nigdy nie wskaże sobą na Chrystusa. I to nam wypominają nieraz właśnie, kiedy gdzieś pojawiamy się jako katolicy, że dlaczego tego po tobie nie widać, że jesteś katolikiem? Dlaczego to twoje świadectwo jest takie marne? I to wypominają zarówno świeckim, jak i nam, kapłanom, pasterzom. My nie chcemy takich, my chcemy wyraźnych, biało-czarnych. Choć to trudne, bo za tym zawsze idzie prześladowanie, cierpienie. No dość powiedzieć, wszyscy wiemy, jak skończył Jan Chrzciciel. Na pewno nikt z nas by tak nie chciał. Ale Jezus chce, abyśmy codziennie brali swój krzyż i Go naśladowali. I potrzeba tego świadectwa, każdego z nas, żeby to było możliwe, musimy maksymalnie zbliżyć się do Pana Jezusa. Jak to możliwe jest tutaj na ziemi? Bóg daje nam taką możliwość. Za każdym razem, jak przychodzimy do świątyni, ilekroć uczestniczymy we mszy świętej i przyjmujemy komunię świętą, wtedy następuje całkowite zjednoczenie człowieka z Bogiem. Bóg w tym momencie daje nam wszystkie potrzebne łaski, aby uczynić nas wolnymi, abyśmy mogli poznać prawdę o sobie, kim tak naprawdę jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy. Bóg wtedy otwiera nam oczy na różne sprawy, które dzieją się dookoła nas i na nas samych, i na nasze słabości, grzechy, ale także na środowisko, w którym żyjemy, na ludzi, którymi się otaczamy, których słuchamy, którzy są naszymi pseudoautorytetami. Właśnie wtedy, ilekroć spotykamy się z Jezusem Chrystusem, stajemy przed Jego obliczem, Bóg otwiera nam oczy na różne sprawy. Ilekroć ktoś do mnie przychodzi i pyta o radę w jakiejś sprawie, w jakimś problemie, ja mówię mu, wiesz co, ja ci mogę powiedzieć, ja ci mogę udzielić odpowiedzi takiej, jaka mi się w tym momencie wydaje właściwa, ale ja ci dam jeszcze lepszą radę. Gdy następnym razem zamiast iść szukać księdza, nieraz jadą długo, wielkie kilometry, długie podróże, żeby się spotkać z jakimś konkretnym kapłanem, bo uważają, że tylko on może im poradzić, to mówię, idź do tego najbliższego kościoła, który jest w twojej parafii. Najlepiej wtedy, kiedy jest Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie. Uklęknij i trwaj, módl się. Niech to będzie twoją praktyką. Klęczeć przed Najświętszym Sakramentem. Tam Jezus pokaże ci wszystko. Prawdę i o tobie, i o tej sytuacji, w której żyjesz, i która na ten moment jest dla ciebie znakiem zapytania. Jeżeli to będzie twoją praktyką, to zobaczysz, nie będzie dla ciebie problemu, jak poruszać się we współczesnym świecie, jak wybierać. Najzwyczajniejsza w świecie adoracja Najświętszego Sakramentu jest największym cudem, jaki Bóg nam dał, pomocą, światłem na wszystkie nasze życiowe problemy. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś się w życiu pomylił, jeśli adoruje często Jezusa Chrystusa. Ale warunek jest taki, trzeba to robić z czystym sercem. I dalej trzeba modlić się o Ducha Świętego. Bo można chodzić na mszę świętą codziennie. Można adorować Pana Jezusa długie godziny. Ale jeżeli jest w nas grzech i nie modlimy się o Ducha Świętego, to nie mamy żadnych łask, aby usłyszeć, co Jezus do nas mówi. Aby zrozumieć, czego od nas chce. Wielu mówi, ja przyjmuję Komunię Świętą, chodzę do Kościoła i nadal błądzę w ciemnościach. A modlisz się do Ducha Świętego. Zacznij się modlić codziennie, żeby Bóg pomógł ci odczytywać te znaki, które są dookoła ciebie. Zobaczysz, co się będzie działo. No właśnie, odczytywać znaki, które są dookoła nas. Jakże to jest ważne. Bez wątpienia, gdybyśmy to potrafili, nie byłoby takich przypadków, które by nas zniewalały. Ale też potrzeba, tak jak powiedziałem, abyśmy sami byli takim znakiem. A dzisiaj potrzeba tego przede wszystkim znaku, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że należymy do Jezusa Chrystusa, że On przemienia nasze życie, że warto właśnie postawić dzisiaj na tę opcję, jaką jest Bóg, Jezus Chrystus, życie katolika. Jeżeli coraz mniej ludzi w Polsce idzie za Chrystusem dzisiaj, coraz łatwiej wybiera grzech, to znaczy, że jednak my nie jesteśmy przekonujący. I tutaj na to warto zwrócić uwagę i swoim życiem, i myśleniem, i tym, co mówimy, mamy być takim znakiem, ale też jak najwyraźniej być tym znakiem właśnie tutaj, w świątyni, w kościele. Jest tym znakiem, czy w czasie Komunii Świętej podchodzisz i przyjmujesz Komunię Świętą, czy zostajesz w ławce. Jesteś wtedy znakiem dla swoich dzieci. Ostatnia sytuacja sprzed pierwszych Komunii Świętych, kiedy rozmawiam z jednym, nie jednym, więcej było takich dzieci. Dużo więcej, wielokroć więcej niż tych, którzy przyjęli Komunię Świętą. Jedno z tych dzieci, które miało przyjąć Komunię Świętą, mówi, że jest mu smutno, bo to ono przyjmie Komunię Świętą, a rodzice będą w ławce, bo nie mogą, bo żyją w grzechu. I takich rodziców było mnóstwo, a tych, którzy razem ze swoimi dziećmi przyjęli Komunię Świętą, to było zaledwie kilkunastu. Wielokroć mniej niż właśnie tych, którzy siedzieli wtedy w ławkach. Jaki to jest znak dla tych dzieci? Że to jest tylko komunia, jakaś komunia. Że to nic nie znaczy. Wracamy do domu, żyjemy po starym. Ale jeżeli, choćby dla tych dzieci, ale nie tylko, bo to dla każdego człowieka jest ważne, potrafimy wtedy przystąpić do Komunii Świętej z czystym sercem, przyjąć Jezusa godnie, to nie potrzeba niczego, aby przekonać, że właśnie Chrystus jest tym pokarmem, którego dzisiaj potrzebujemy. Nie ma być tak jak na Zachodzie, że wszyscy, cały Kościół idzie do Komunii Świętej, ale do spowiedzi to raczej mało kto i przyjmują sobie Komunię Świętą w grzechach ciężkich, świętokradztwie. Jak mówił Jezus wielu orędziach, wielu mistykom, najgorsze świętokradztwo, jakie może człowiek popełnić tutaj na ziemi. Że za to świat pokutuje ciężko, choćby właśnie tymi kataklizmami, które przychodzą na ludzkość, że Jezus jest poniewierany w świątyniach właśnie przez te świętokradztwa. Warto o tym wiedzieć. I dlatego też zadajmy sobie pytanie, jakim jest tym znakiem w świątyni? Czy Chrystus jest obecny? Czy ja sobą wskazuję na Chrystusa? Tak jak Jan Chrzciciel, przyjmując Komunię Świętą. W jaki sposób uczestniczę w tej Eucharystii? Czy w skupieniu? Czy modlę się pobożnie? Czy jestem do niej przygotowany? Czy wskazuję swoim ubiorem, który przecież też ma wyróżniać się od tego, jak na co dzień chodzimy ubrani? Czy uczymy tego młode pokolenie? Jest bardzo ważne, czy przyjmuję Komunię Świętą z czystym sercem, czy właśnie tutaj są jakieś kompromisy. Dawno nie byłem u spowiedzi świętej, a uważam, że no nic się nie stanie, przyjmę po raz kolejny. Nie wydaje mi się, żebym miał jakieś grzechy. Czy w ogóle chodzę do kościoła na mszę świętą co niedzielę? Czy takiej postawy uczę najbliższych, że nie wyobrażam sobie, żebym mógł w niedzielę nie być na mszy? Tam, gdzie pracuję, niestety, nie jest dobrze, jest bardzo źle. Szczególnie te ostatnie dwa lata, kiedy królowała ta bardzo słynna choroba, spowodowało, że wielu ludzi odeszło od kościoła i już nie wróciło. Mimo, że już teoretycznie wszystko jest w porządku, bo przecież chodzą i do sklepów, i do teatrów, do kin, wyjeżdżają na wakacje, ale do kościoła nie wejdą, bo tak jakoś im się zakodowało, tak im zostało. Mówili, że jak się to wszystko skończy, to wrócimy. I co? Nie wrócili. Wiara umiera w człowieku szybciej, niż się to nam wydaje. Ale cena za to będzie wielka. Życie wieczne. Ważne jest także to, jeżeli jestem w świątyni, w jaki sposób przyjmuję tę Komunię Świętą. Właśnie te znaki przyjmowania Komunii Świętej są bardzo ważne. I nie chcę tutaj być sędzią tych, czy ktoś postępuje lepiej, czy gorzej, jak przyjmuje Komunię Świętą, czy do ust, czy na rękę, czy na stojąco, czy na klęcząco. Ale przecież to są znaki jakieś i możemy łatwo sobie odpowiedzieć na to pytanie, która z tych postaw jest najbardziej godna, która wyraża najpiękniejszą naszą miłość do Jezusa Chrystusa, szacunek, to jeżeli troszczymy się wobec drugiego człowieka, którego cenimy, kochamy, żeby pokazać mu, że go szanuję, że go kocham i staram się o te najpiękniejsze znaki, to przecież dlaczego nie staram się o to samo w stosunku do Jezusa Chrystusa? Dlaczego to jest mi obojętne, czy przyjmę Komunię Świętą w taki, czy w inny sposób? Ja jako kapłan naprawdę mówię wprost, nieraz to po prostu aż się serce w człowieku rozrywa, jak się widzi, jak ludzie przyjmują Komunię Świętą, jak zupełnie bez tego zrozumienia, co tak naprawdę się dzieje. Że właśnie w taki sposób przyjmując Komunię Świętą, ja mam wrażenie, tam dochodzi do jakiejś profanacji. Do totalnego niezrozumienia tego, że przecież przyjmujesz Boga, uklęknij, że przed Nim, albo przyjmij w inny sposób. To są bardzo ważne rzeczy, bo znaki budują wiarę. Znaki budują wiarę. Jeżeli nie będziemy troszczyć się o znaki, to też niestety nasza wiara upadnie, przestanie istnieć. Tak właśnie jest na Zachodzie. Właśnie te puste kościoły, puste świątynie. Bo po co troszczyć się o te piękne świątynie, które tam są? Bo to już są muzea, to są sklepy. Nie, wybudujmy jakieś nowoczesne takie baraki, puste ściany, proste. Nic nie wskazuje na Boga. Mówili, że właśnie tak będzie ekologicznie. Tak będzie ekologicznie i taka ekologia, że tamte kościoły stare, piękne, budowane 100, 200, 300 lat temu są puste, a te nowe to tam też nikt nie chodzi, jakieś garstki ludzi, bo zrezygnowaliśmy z jakichś ważnych znaków. Ale jak powiedziałem, tym najważniejszym znakiem to jest nasze życie. W jaki sposób wskazujemy sobą na Chrystusa. Szczególnie właśnie, czy dbamy o Eucharystię, czy dbamy o Jezusa, który mieszka wśród nas, czy to szanujemy. Niech wstawiennictwo świętego Jana Chrzciciela będzie dla nas takim wyraźnym znakiem, jak mamy postępować. Dzisiejsze czasy potrzebują takich Janów Chrzcicieli i wśród kapłanów, i biskupów, ale także wśród was. Potrzeba, abyśmy bardzo radykalnie wskazywali sobą na Chrystusa, ale równocześnie, abyśmy to wszystko czynili w Duchu Świętym, żeby to nie stanowiło jakiejś formy fanatyzmu, który będzie odstraszał od Boga, ale właśnie, żeby w tym był obecny Duch Boży, Boża miłość, rozum, rozsądek, ale także troska, właśnie troska o to, żeby Chrystus był uwielbiony, żeby Chrystus był w centrum nas, naszych wspólnot i naszych parafii. Amen.